Jest 10:07 pora na audycję Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, a naszymi gośćmi w naszym studiu są Zbigniew Canowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza i Piotr Świąt z TVP Gdańsk. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Zacznijmy od informacji i może się pokłóćmy, czy jest dobra, czy jest bardzo dobra. A mianowicie Polska liderem koniunktury w Unii Europejskiej. Polski PKB wzrósł w drugim kwartale o 5%. To jest pewna rozbieżność danych. Eurostat mówi 5%, GUS podaje 5,1%. To wynika z drobnych różnic metodologicznych, ale fakt jest taki, że polska gospodarka rośnie najszybciej w Europie. Na drugim miejscu Węgry, niewiele ponad 4% wzrostu kwartalnego, więc ta różnica jest dość wyraźna. Natomiast panowie, w gospodarce nie jest ważne tu i teraz, tylko jeszcze ważniejsze są trendy. I teraz pytanie, czy świętować te 5%, czy cieszyć się, że będzie dalej równie dobrze, czy mamy jakieś obawy na przyszłość?
Czy martwić się, że jest dobrze, bo będzie źle, tak?
Ja myślę, że należy się po pierwsze cieszyć, że gospodarka polska od dłuższego czasu jest rozpędzona i ciągle pędzi do przodu, ale jak to w gospodarce, musimy mieć świadomość, że w pewnym momencie osiągamy szczyt koniunktury. Wydaje się, i tak wszyscy ekonomiści potwierdzają, że ten szczyt koniunktury, który właśnie osiągnęliśmy, czy osiągamy, bo wzrost liczony rok do roku jest 5%, ale jeżeli popatrzymy już na miesiąc czy kwartał do kwartału i jeżeli powiemy, że kwartał pierwszy do czwartego kwartału roku ubiegłego to tylko był 1,6%, a już kwartał drugi tego roku do pierwszego kwartału
0,6
czy 0,9, a Ministerstwo Finansów zapowiada, że następny trzeci kwartał do drugiego już może być o te 0,2-0,3 już niższy, to co oznacza? To oznacza, że patrząc rok do roku, koniunktura pędzi i ciągle rośnie, ale zarysowuje się trend, że już powolutku możemy mówić o tym, że szczyt koniunktury właśnie osiągnęliśmy. I tutaj wskazuje wiele spraw, że tak może nastąpić, bo
dobrze,
już na rynkach...
Sekundę, przepraszam, Zuszku, za sekundę wrócimy. Piotr Świąt, świętujesz ostrożnie jak Zbigniew Canowiecki, czy jednak świętujesz bardziej optymistycznie?
To znaczy tak, no jeśli jest te 5%, to oczywiście się z tego powinniśmy cieszyć, bo takie były marzenia, takie były zapowiedzi, ale z drugiej strony no, to też nie jest moim zdaniem, no, powiedzmy sobie, coś, co...
Marzysz o 7%?
Tak, 7-9%.
Nie,
dlaczego?
No super.
Bo powinniśmy doganiać tych, którzy są od nas o wiele bogatsi, mają o wiele większe gospodarki.
Ja mam argument na tak dla redaktora Świąca. Spójrzmy, jakie kraje mają obecnie największe PKB, największe wzrosty, największą dynamikę. Właśnie te kraje, które były zapóźnione. Polska, Rumunia, Łotwa,
Węgry.
To są wszystkie kraje, które zostały przyjęte w tym drugim rzucie, tych tak zwanych krajów wschodnich, które były zapóźnione, w których były te ustroje socjalistyczne czy komunistyczne i to powoduje, że my wszyscy mamy dużo do nadrobienia i pędzimy. I oczywiście życzyłbym sobie to, co mówi redaktor Świąt, żeby było 7 czy 9%. Ale mówię, wszyscy ekonomiści podkreślają, żebyśmy się nie zachłystywali. Jeżeli następny kwartał jeszcze będzie w tym trendzie, to super, ale musimy patrzeć, że jednak na świecie zaczynają, ruszyły się ceny paliw na rynkach międzynarodowych, że ceny żywności, że u nas w Polsce była susza, wzrosną ceny zbóż, że musimy wiedzieć, że mięso w Polsce jest najtańsze w Europie. Cena w Polsce średnia mięsa to jest 57% ceny europejskiej mięsa, więc też można się spodziewać, że to
długoterminowo
ruszy. Się zmieni i w związku z tym ja wolę lepiej zakładać, że musimy musimy się szykować na to, że powolutku może ten szczyt miniemy, ale są również takie argumenty, o których mówi redaktor Świąc, już może pozaekonomiczne, które świadczą o tym, że ciągle jednak my Polacy, nasza gospodarka, nasi przedsiębiorcy są nienasyceni. Oni by jeszcze chcieli pędzić, ale to jest tu ta bariera ludzka, zatrudnieniowa, brak rąk do pracy, inne elementy mogą powoduje, ich wyhamować.
To jest ta dobra wersja ambicji, ta dobrze rozumiana ambicja.
Ja jeszcze tylko słowo, bo proponuję zawsze porównywać się w taki sposób, żeby, nie wiem, odjąć, załóżmy, nasz czy wzrost średnią w strefie euro, czy u naszego zachodniego sąsiada i dopiero wtedy zobaczymy, o ile my rośniemy, bo oderwanie tych danych od powiedzmy sobie, tych liderów, czy od państw, do których aspirujemy, jeśli chodzi o gospodarkę, jest bardzo złudne, więc...
Ale z drugiej strony, to przepraszam.
Moim zdaniem czynników niepokojących jest dużo.
Ale to, jeżeli odwołujesz się do tego, w Niemczech ten wzrost w drugim kwartale to jest 1,9%.
To i tak bardzo
procenta,
dobre.
Ale właśnie chciałem powiedzieć,
czyli
że jak
3%.
Na... Tak, ale 3%
jak
doganiania...
Jak na standardy rozwiniętych krajów zachodu, to 1,9 to jest bardzo dobry sygnał, wskazujący...
Przy tej ogromnej niemieckiej gospodarce.
Wskazujący, tak? Że jest jednak ciągle jeszcze w rozwoju.
Wzrostu,
na krzywej rosnącej. Bo u nich, wiesz, w krajach europejskich to jest tak, 0,3, 0,4, 0,5 to jest dużo, bo oni są już na takim pułapie, że już niewiele
oczywiście,
są
to jest,
można...
To jest trochę jak z tymi wydatkami, zmieniając nieco branżę, mówiąc o obronności, jak z wydatkami, jeśli chodzi o PKB. Nasze 2% wydatków na zbrojenia ma się nijak do, powiedzmy sobie, procenta PKB niemieckiego. Więc tu bardzo ostrożnie spoglądałbym na te dane. Poza tym są te czynniki, o których tutaj przed chwilą mówił Zbigniew Canowiecki. No, chociażby kwestia presji inflacyjnej. Ja odnoszę wrażenie, że te ceny rosną. Chociażby kwestia suszy i o wiele niższych zbiorów. Ograniczeń, jeśli chodzi o rynek pracy, konkurencji, jeśli chodzi na przykład o siłę roboczą, o pracowników ze wschodu, konkurencji oferowanej przez, załóżmy sobie, Niemcy, przecież wielu Ukraińców deklaruje, że będzie chciało się przenieść do Niemiec, więc no ja byłbym bardzo ostrożny, jeśli chodzi o takie
ale brawo polscy przedsiębiorcy, dobrze, lecimy, gonimy, rozwijamy gospodarkę i naprawdę optymizm jest wśród przedsiębiorców.
Konsumpcyjny optymizm jest
i w ogóle
się, jeśli chodzi o
trzymajmy się jednak tej wersji optymistycznej.
Pojawiają się też tutaj niejednoznaczne sygnały, że jest coraz więcej inwestycji. Sceptycy mówią, no tak, ale to często inwestycje publiczne. Nadal brakuje tych inwestycji w firmach prywatnych, ale jeżeli jest tyle optymizmu, jeżeli tak ambitnie gonimy i dobrze, że gonimy ten Zachód, który coraz wolniej nam ucieka, te inwestycje w firmach prywatnych jest nadzieja, że się pojawi ich więcej?
No niestety muszę powiedzieć, że to jest bardzo smutny, jedyny wskaźnik, który się pojawia przy analizowaniu polskiej gospodarki. Niestety polskie prywatne przedsiębiorstwa bardzo mało inwestują, mało prowadzą nawet odtworzeniowych inwestycji, a amortyzacja niestety jest nieuchronna, wszystko się niszczy, odbudowuje.
A tym bardziej, że zmiany technologiczne dzisiaj są ogromne.
No więc właśnie. I to jest wielkie zmartwienie.
Ja odnoszę wrażenie, że nie następuje ten skok technologiczny, jeśli chodzi o unowocześnienie, albo za wolno, albo nie tak, jak byśmy oczekiwali.
Niestety muszę tu się zgodzić, powinienem się spierać ze swoim tutaj rozmówcą, ale taka jest, jak ja jeżdżę po naszych firmach pomorskich, to często jestem zdumiony różnego rodzaju rozwiązaniami technologicznymi, nowymi pomysłami, nowymi maszynami, ale to są jednostkowe przypadki. Ale tak patrząc całościowo i patrząc na cyfry, to jednak pod względem inwestycji własnych przedsiębiorstw nie wiem, co zrobić. Nie wiem, co powinniśmy, jak powinniśmy. Tu rola też jest chyba i rządu, i władzy centralnej. Może trzeba, widząc, że to się utrzymuje już kilka lat, że trzeba wprowadzić jakieś bardziej radykalne ulgi inwestycyjne dla przedsiębiorców. Jeżeli rząd centralny coś nie zrobi i to się będzie utrzymywać jeszcze rok, jeszcze dwa, to zaczniemy się trochę cofać.
Ten wzrost jest ekstensywny, może takiego określenia. On nie jest intensywny.
O to właśnie chodzi, że jeżeli chcemy wyprodukować chcemy więcej jakichś urządzeń, to my uważamy, że najlepiej...
Wydłużymy godziny pracy, tak?
No nie. Godzinami, już żeśmy kiedyś się tu spierali, jacy są pracodawcy. My już bardzo na to uważamy. Ale nie, ilość ludzi na przykład, czy drugą zmianę uruchamiamy. A to nie jest no,
nie to.
Trzeba
chodziło.
Nie o to chodziło. Nie o to chodzi w nowoczesnych gospodarkach. I wydaje mi się, jeżeli szybko się nie pomyśli o jakichś realnych, znaczących zachętach podatkowych na rzecz inwestycji dla przedsiębiorstw, ale to muszą być radykalne, to nie może znowu być tam, że parę procent, 10, a odpiszesz to kiedyś i tak dalej. Tylko to musi być radykalne,
to znowu
radykalna propozycja dla naszego środowiska.
Ja zapytam przekornie, Piotrze, a twoim zdaniem to bardziej kwestia tych ulg podatkowych, o których mówi Zbyszek Canowiecki, które oczywiście są ważne, ale czy tam nie ma trochę jakiejś takiej, przepraszam, blokady mentalnej w głowach niektórych naszych przedsiębiorców, że nie będę próbował, nie będę kombinował, nie wiem jak na tym wyjdę.
I tu będzie może pole sporu z panem prezydentem Canowieckim, dlatego że ja uważam, że w wielu przypadkach pracodawcy, no w części powiedzmy, niewielu, zadowalają się tym, co jest, tym zyskiem osiąganym w dosyć krótkiej
perspektywie. Tu i teraz, tak?
Tak, w dosyć krótkiej perspektywie, tu i teraz. Trochę właśnie takim zwiększaniem zatrudnienia, może w formie właśnie niekoniecznie całkowicie na etat. I to jest taka trochę polityka, że no jednak brakuje takiej wizjonerskiej, chociaż z drugiej strony może to jest i zrozumiałe, takiej wizjonerskiej myśli, żeby zainwestować, żeby doprowadzić do takiego skoku technologicznego, bo cały czas o tym mówimy. Podobnie jak ze wzrostem, prawda? Jeżeli chcemy dogonić tych, którzy są bogaci i byli bogaci przez wiele dekad, no to musimy radykalnie naszą gospodarkę...
Stąd te twoje marzenie o 7%
tak.
wzrostu, tak?
I podobnie myślę, że no, tutaj słyszymy o jakichś takich potrzebach działań, które by zmieniły w sposób radykalny. No może coś na styl 500+, ale dla przedsiębiorców.
Oczywiście jest to dobry pomysł, hasło, ale powiem tak, to jest audycja gospodarcza i trzymamy się pewnych reguł. Nie chcę mówić tutaj o pewnych elementach niepewności, które przedsiębiorcy podnoszą. I tak jak pan redaktor powiedział, to też tkwi w pewnej sferze myślowej, mentalnej, postrzeganie świata, postrzeganie naszego kraju,
czy
pewnych niepewności, obaw.
Nas, tak?
Ale
czy też, przepraszam,
ale
że
to nie jest audycja, czy... żeby te obawy teraz jakby szerzej omawiać.
Ale czy też nie jest tak, że ci przedsiębiorcy, oni się czują no, zadowoleni, osiągnęli pewien poziom.
No właśnie to jest to pytanie.
I jakby też no, nie czują potrzeby ryzyka. Może wolą zachować ten status quo, które jest. I
ty mówisz
i przez to
bardzo
być może
ładnie,
brakuje nowych technologicznych rozwiązań.
Panie redaktorze, pan mówi o pewnym pokoleniu przedsiębiorców, którzy założyli swoje firmy w roku 90., którzy je prowadzili przez te ostatnie 27 czy prawie 30 lat. I oni absolutnie tak, dlatego że to jest okres przekazywania firm. My w większości firm obserwujemy obecne ostatnie 2-3 lata rozpoczął się proces przekazywania firm. I albo przedsiębiorca decyduje się sprzedać firmę, albo przygotowuje syna, córkę do prowadzenia. Ja mógłbym jak z kapelusza teraz wymienić przynajmniej 200 firm tutaj najbliższych pomorskich, które są właśnie na tym etapie. A ci młodzi przebierają nogami, starzy są zadowoleni i najchętniej by się tym zadowolili, ale ja obserwuję tych młodych, z wieloma rozmawiałem, oni przebierają nogami i tam, gdzie widzę, gdzie już młodzi, no jedziemy ulicą chociażby Grumarską, obserwujemy firmę Wittmann, prawda? Dopóki był Wittmann senior, on miał to wszystko poukładane, uważał, że osiągnął sukces ekonomiczny, finansowy, zawodowy, bo rozmawiałem z nim wielokrotnie, bardzo szanowany człowiek w naszym środowisku, ale przejęła córka. Co pierwsze zrobiła? Buduje piękną, olbrzymią, autoryzowaną tą wielką stację Mercedesa. Piękna już konstrukcja, wyłania się bardzo nowoczesna, bo ona już chce czegoś nowego. Ona chce pokazać,
czekamy na to nowe pokolenie. Ale właśnie, czy te inwestycje uzależnione są też od tych zmian pokoleniowych w firmach? Czy to...
Moim zdaniem tak. Że właśnie to pokolenie, które tworzyło firmy w latach 90.
Znaczy nowe będzie odważniejsze.
Już teraz ambitne jest bardzo.
Tak, ja mówię o tym starszym pokoleniu, ale też chyba są firmy, gdzie nie ma tej zmiany pokoleń. Gdzie jest ten punkt taki...
Właśnie, przepraszam.
Jest problem.
Opisuje się, że w wielu firmach jest tak, że na przykład przedsiębiorcy mają wykształcone dzieci.
I one nie chcą pracować.
Które mają własną wizję kariery. Czasem w korporacji, czasem w wolnym zawodzie. Nie chcą przejmować tych firm. No i z niektórych badań dotyczących tego następstwa w firmach przejmowania wynika, że to może być poważny problem polskiej gospodarki.
Bo też są takie firmy przecież, prawda? Gdzie prezes jest już osobą, powiedzmy, w zaawansowanym wieku, a...
A nie ma komu się... Ja znam wiele takich firm. On ma, powiedzmy, lat dużo, 70+, ma bardzo dobrze prosperującą firmę, świetnych swoich zastępców, a syna i córkę w Wielkiej Brytanii, którzy nie chcą wrócić. I on ma dylemat, czy czekać, czy sprzedać tą firmę, a znam, proszę mi wierzyć, naprawdę dużo takich. Jest to teraz... Polska jest w pewnym takim przełomowym okresie.
Chyba się zdecyduje,
zakręt pokoleniowy.
Czy będziemy tym dostawcą części do produktów wysokomarżowych, czy też może uda się ten szklany
samemu
sufit
tą marżę
rozbić.
Przejąć, tak?
No, bo myśmy się bardzo uzależnili jako gospodarka odtworzeniowa od całej gospodarki europejskiej. Jeżeli załamie
się
rynek w Niemczech, to u nas natychmiast jest kryzys. To tam nie ma dwóch zdań. Młodzi ludzie inaczej patrzą. Ludzie chcą, ci młodzi, jak z nimi rozmawiam, którzy już przebierają nogami, bo chce po tatusiu przejąć firmę, to on zupełnie na to inaczej on chce włożyć swoją myśl, swoje pomysły. On chce już być tą gospodarką nowoczesną, innowacyjną i tak dalej. Więc pokładam duże nadzieje w młodym pokoleniu przedsiębiorców. Jak się z nimi spotykam, to naprawdę widać, że oni chcą. I to jest też nadzieja dla naszej gospodarki.
To będzie młodziej i nowocześniej? Piotr, zgadzasz się?
Ja mam wrażenie, że my cały czas czekamy, tak?
No właśnie, to tak.
Jesteśmy
w dołkach startowych. Z różnych stron padają różne zapowiedzi. No czekamy, jak będzie.
A czy nie obawiacie się, panowie, jednej rzeczy, że taki młody menedżer, młody właściciel, który przyjdzie do firmy, którą zbudował ojciec, matka czy rodzice razem, on w pewnym momencie, jak osiągnie pewien poziom, który gdzieś tam w głowie założył, bez żadnych skrupułów sprzeda tą firmę. To znaczy, że ten związek emocjonalny będzie mniejszy. No niektórzy mówią, zbudować firmę, sprzedać, pojechać na długie wczasy.
Nie, jeżeli jestem przekonany, że jeżeli młody człowiek przejmie po ojcu firmę, byłoby mu szalenie ciężko podjąć taką decyzję, ze względu i na pamięć, dorobek, bo on przez kilkadziesiąt lat obserwował że ojciec nie dojadał, nie dosypiał, nie jeździł na wczasy, odkładał każdą złotówkę, żeby kupić nową maszynę i żeby on ten... Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że to jest zakodowane w człowieku, że on chce pokazać, że on będzie jeszcze lepszy, że on ten interes ojca rozwinie, że go poprowadzi na nowe tory. Oczywiście ci młodzi ludzie potykają się i ja też tutaj mam na myśli taką jedną firmę odzieżową, gdzie osoba przejmująca miała szalone już pomysły, chciała, no i się potknęła i w pewnym momencie ci rodzice musieli pomóc znowu naprowadzić i znowu się oddalić na emeryturę i dać, ale...
Ale są też przykłady innych firm, gdzie rzeczywiście to młode pokolenie przejmuje stery i seniorzy, no w cudzysłowie mówię, bo często to są jeszcze dosyć młodzi ludzie, są niezwykle zadowoleni, bo wchodzi ten nowy impuls, nowe spojrzenie, takie odważniejsze, przypisane do młodszego wieku.
W wielu firmach jest tak, że ojciec czy matka, czy razem pracują jeszcze na stanowiskach kierowniczych, a ci młodzi są wiceprezesami czy dyrektorami.
No to jest stan idealny, takie naturalne przejmowanie
dlatego,
firmy. Tak?
Dlatego mówię, w ogóle etos firm rodzinnych powinien być rozwijany, powinien być tutaj jakby promowany, pokazywany.
Ale też powiedzmy, ja przepraszam, bo niestety nasz czas już mija, ale to, co powiedział Zbyszek Canowiecki, firma rodzinna to nie znaczy, że to musi być mała firemka gdzieś tam. Ten firmy broń rodzinne Boże. To czasami
no IKEA,
są średnie.
IKEA, przepraszam, była...
No ale to jest ekstremalne.
No to powiedzmy LPP. Prawda?
W pewnym sensie
oni, i właściciel powiedział, to będzie zawsze polska rodzinna firma, robi takie zabezpieczenia, a na będzie świecie zatrudnia fundacja. 25 tysięcy ludzi.
No i to jest
jeszcze
pewna
jedno zdanie.
Droga.
Współpraca tak. nauki, szkolnictwa wyższego z firmami. Ja mam nadzieję, że to w końcu zadziała.
Ale to jest zupełnie osobny temat i to było już ostatnie zdanie. Ja przypomnę, w studio Radia Gdańsk gościli dzisiaj Piotr Świąt z TVP Gdańsk i Zbigniew Canowiecki, pracodawcy Pomorza. A ja dziękuję bardzo za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Dziękujemy bardzo.